Proszę bardzo.
Dzięki. Dzień dobry. Czy słychać mnie wyraźnie? Super. W ogóle czuję się jak Beyoncé z tym mikrofonem i to chyba jest taki pierwszy etap dialogu między kulturą a nauką, być może, ale obiecuję, że nie będę śpiewać. To, o czym powiemy dzisiaj, to też jest pewien element dialogu, który w zasadzie fajnie wpisuje się w tę dyskusję, która już rozpoczęła się tutaj między poprzednimi prelegentami, a propos możliwości wykorzystania neuronauki, możliwości uzyskania realnego wpływu neuronauki, czy też w ogóle nauki na życie społeczne i na kulturę. I też troszeczkę będzie o tym, w jaki sposób nauka może przyczynić się do poprawy jakości życia. Tak jak zostaliśmy przedstawione, jesteśmy reprezentantkami Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i też dodatkowo Instytutu Biologii Doświadczalnej, w związku z czym ten dialog, który prowadzimy i między sobą, ale też między sobą i różnymi innymi dziedzinami, polega na rozmowie właśnie z nauką podstawową, z badaniami dotyczącymi biologii i biochemii mózgu, z nauką bardziej taką, powiedzmy, społeczną, czyli tego, w jaki sposób nasze badania i to, co robimy, może się w jakiś realny sposób przełożyć na funkcjonowanie społeczeństwa bądź chociażby pojedynczych jednostek. Dialog prowadzimy też, jeżeli chodzi o rozumienie tego, co robimy, bo wszelkie kontakty z mediami i mówienie o tym, czym się zajmujemy, w sposób taki, który będzie dla osób postronnych, niezwiązanych z nauką, zrozumiały, jest również dużym wyzwaniem i wymaga od nas i wielkiej elastyczności, i kreatywności, ale też jakiejś takiej skromności i odpowiedzialności za to, co robimy. Ale żeby nie przedłużać o tym, czym się zajmujemy w naszej pracy naukowej. Tym, co mnie początkowo zainspirowało do prowadzenia badań dotyczących procesów poznawczych i starzenia się tych procesów, są statystyki, które dosyć jasno pokazują, i to są statystyki różnych instytucji europejskich i światowych, takich jak na przykład właśnie Światowa Organizacja Zdrowia, które pokazują, że w przeciągu kilkunastu i kilkudziesięciu kolejnych lat nastąpi bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o tak zwaną piramidę wieku w społeczeństwie europejskim. Na tym wykresie pokazane są po prawej stronie kobiety, po lewej stronie są mężczyźni. Tutaj te słupki obrazują liczebności poszczególnych płci. A na tej osi mamy wiek w latach i tutaj są osoby młode, tu są coraz starsze. Granatowym kolorem zaznaczony jest rok 2002, natomiast tym drugim, którego w sumie trudno mi określić, co to za kolor, są prognozy na rok 2025. I na tym wykresie dość ładnie widać to, że zmiany pójdą w tym kierunku, mianowicie coraz większe liczebności będziemy odnotowywać wśród osób powyżej 50-60 roku życia. Te zmiany możemy też zauważyć już w Polsce i jedną z odpowiedzi na te zmiany socjodemograficzne jest wydłużenie czasu, wydłużenie jakby wieku pracy zawodowej i zmiana tego momentu, w którym przechodzimy na emeryturę. To wszystko oznacza również, że w najbliższych latach będziemy obserwować także zmiany w gospodarce i w ekonomii i w różnych firmach na przykład. Coraz większą częścią osób aktywnych zawodowo i pracujących będą osoby po 60 roku życia. I to ma bardzo istotne implikacje, jeżeli chodzi o poziom i właśnie socjologiczny i gospodarczy. Mianowicie wiadomo z nauki, ale też wiadomo z naszego życia codziennego, że tak piąta, szósta dekada życia to jest taki moment, w którym i pojawiają się pierwsze zmiany takie odczuwalne w procesach poznawczych. Dochodzi do pogorszenia procesów uwagi, trudniej jest skupić się na zadaniach, przyswajanie nowych informacji staje się coraz trudniejsze i wymaga większej liczby powtórzeń na przykład. Co może przekładać się na gorsze funkcjonowanie tej grupy zawodowej. Z drugiej jednak strony ta piąta i szósta dekada życia to jest taki czas w życiu człowieka, w którym jest cała masa, cała gama takich umiejętności, których nie mamy we wcześniejszych etapach życia. Na przykład osoby po 50 są bardziej doświadczone, mają większą wiedzę, podejmują decyzje bazując na większej liczbie przesłanek, te decyzje są bardziej dojrzałe. I tak jak 20-latek świetnie obsługuje komputer, tak podejrzewam, że żaden rozsądny prezes nie powierzy 20-latkowi prowadzenia ogromnej korporacji. I w zarządach raczej dlatego spotkać możemy osoby bardziej dojrzałe. Stąd zrodziło się pytanie, cóż możemy zrobić, aby wykorzystać potencjał, który mają osoby po 50, wykorzystać, rozwinąć te umiejętności, które niesie ten etap życia, a z drugiej strony, cóż można zrobić, aby te zmiany, które są niekorzystnie wpływające na funkcjonowanie codzienne, poprawić. I tutaj z odpowiedzią na to po części przyszła literatura naukowa, głównie też z psychologii poznawczej i z neurobiologii, z neuronauki, która pokazuje jasny trend i rozwój badań dotyczących rozwoju zdolności poznawczych człowieka na przestrzeni całego dorosłego życia. Te badania często są kontrowersyjne, niektóre są z nich niekonkluzywne. Natomiast coraz więcej publikacji pokazuje, że i za pomocą gier komputerowych, tak jak przed chwilą mówił Maciej, i za pomocą bardziej zaawansowanych metod, o których profesor Durka opowiadał, za pomocą tak prostych metod jak trening fizyczny, czy też właśnie za pomocą specjalnie skrojonych na miarę prostych zadań, można poprawić chociaż częściowo funkcjonowanie poznawcze. I to, co nam przyświecało, kiedy tworzyliśmy neurogrę, czyli właśnie zebraliśmy całą tę wiedzę dotyczącą psychologii poznawczej, psychologii starzenia się i neuroplastyczności, było to, aby stworzyć narzędzie, które będzie proste w obsłudze, które będzie dostępne dla każdego praktycznie człowieka, który posiada komputer i internet. Nie będzie wymagało wielkich negocjacji z NFZ-em, ze szpitalami, a będzie umożliwiało ludziom w prosty sposób, przyjemny, poprawę funkcjonowania poznawczego, a przez to też większą wiarę we własne możliwości i poprawę codziennego życia. I teraz przedstawimy założenia tego projektu i zobaczycie Państwo, co w ciągu ostatnich 2 lat udało nam się wspólnie stworzyć.
Jeszcze chwilę, właśnie skoro już wiemy, po co cały portal został stworzony, to zapraszamy na krótki spacer po Neurogrze, tak abyśmy wstępnie zobaczyli, co mogą Państwo tam znaleźć, ponieważ oprócz gier można znaleźć także sporo informacji na temat naszego funkcjonowania. Kiedy wejdziemy na Neurogrę, możemy znaleźć dużo informacji, co to jest Neurogra, jakie gry rozwijają umysł i wiele innych informacji, które pomogą nam zrozumieć, na czym bazuje cały portal i cały pomysł. Możemy też dowiedzieć się, czym jest wskaźnik WRI, o którym opowiem później, ale cała treść dotycząca tego, na czym bazujemy i na czym pewne wskaźniki dotyczące rozwoju naszych zdolności, które możemy budować w trakcie grania, możemy znaleźć właśnie na stronie internetowej, na głównej stronie. Możemy się dowiedzieć, jak trenować mózg. Mogę na chwilę zatrzymać? Nie, aha. To są główne elementy, główne funkcje poznawcze, na których się skupiamy. Na temat ich także można poczytać w domowym zaciszu i dowiedzieć się czegoś więcej, bo często się mówi pamięć, uwaga, koncentracja, ale my troszeczkę próbowaliśmy przybliżyć Państwu, czym są te funkcje. Jak również inne, czym jest neuroplastyczność. Są różne programy, które oferujemy i każdy tutaj może dla siebie przystosować, znaleźć pewien program. Nie tylko dla seniora, tak jak Ania mówiła, ale także dla osób młodszych. Każdy ten program jest specjalnie dopasowany dla specjalnej grupy, która ma ochotę trenować z naszymi grami i dla nich ten program jest specjalnie przygotowany. To są też informacje dotyczących naszego funkcjonowania i informacje, jak się mogą Państwo zarejestrować i zalogować. To jest bardzo proste. Kilka informacji na temat tego, co potem Państwo znajdą na swoim profilu, opowiem później. Natomiast teraz chciałabym zaprezentować 2 gry. Pierwsza gra będzie dotyczyła szybkości, natomiast druga będzie dotyczyła pamięci. To jest pierwsza. Proszę sobie spokojnie przeczytać instrukcję. Państwa zadaniem, czy osoby grającej, jest zdecydowanie, czy figura, która pokazuje się po druga na przykład, to jest ta sama figura, która była wcześniej. W tym momencie osoba odpowiada, że to tak, była ta sama. Bagatelizujemy w tym momencie kolor. Oczywiście ta gra będzie dłuższa, to jest tylko próbka tego, w jaki sposób to wygląda. Na górze wiemy, ile nam pozostało do końca takiej serii oraz ile prób już wykonaliśmy. I także zbieramy punkty, które w trakcie treningu uzyskujemy. Obsługa tych gier zazwyczaj jest bardzo prosta. Ważne jest dla nas to, aby każdy bez względu na stopień zaawansowania swoich umiejętności komputerowych był w stanie sobie poradzić. Na końcu każdej gry otrzymają Państwo feedback, czyli ile prób było poprawnych, ile nie. Jeżeli to jest na przykład któryś raz z rzędu wykonywana gra, mają Państwo informacje na temat tego, jaka była poprawność w stosunku do wcześniejszych gier wykonanych w tym samym zakresie. O tym też opowiem za chwilę jeszcze, ponieważ takie informacje mogą Państwo uzyskać na swoim spersonalizowanym profilu na Neurogrze. Proszę drugą grę. To jest gra dotycząca, która ma za zadanie ćwiczyć pamięć. Będą pojawiały się na specjalnie przygotowanej planszy samochody. Państwa zadaniem jest zapamiętać, co to były, w jakich miejscach były one zlokalizowane, następnie to odtworzyć. Także tutaj przedstawimy tylko kilka prób, ponieważ cała seria jest dłuższa, dlatego że te treningi są najbardziej efektywne, kiedy wykonuje się to określony czas. Zaczynamy od najniższego poziomu, więc początkowo jest to dosyć proste. Na górze wiemy, na którym poziomie jesteśmy, ponieważ odpowiadamy cały czas dobrze, weszliśmy już na czwarty, piąty poziom. Jak widać, trudność rośnie. Wzrasta jakby poziom trudności, którą mamy za zadanie. Teraz już jest coraz trudniej. I w tym momencie, kiedy zaczęlibyśmy się mylić, jak widać, nasz poziom zacznie spadać, więc aby utrzymać się na pewnym poziomie, musimy tę sprawność utrzymywać na takim samym poziomie poprawności. Jeżeli odpowiadamy źle, program wraca nas do początku i musimy się zmierzyć z tymi prostszymi, tak aby sobie to wypracować w takim poziomie, jak to jest potrzebne, aby przejść wyżej, żeby te łatwiejsze poziomy były już wykonywane poprawnie. Tak jak mówiłam wcześniej, wiemy, jaki maksymalny poziom osiągnęliśmy, ile czasu poświęciliśmy na to, jaki jest akurat tu był spadek w stosunku do wcześniejszej gry, jaki był postęp. Informacji jest dużo, zależy na co chciałby zwrócić uwagę. I teraz właśnie będzie podsumowanie tego, co mogą Państwo znaleźć na profilu, który Państwo będą mieli na Neurogrze. Tam są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące tego, jaki był Państwa postęp w poszczególnych funkcjach poznawczych. Mogą Państwo wejść na swój profil. Na profilu mają Państwo informacje dotyczące własnej osoby. Zbieramy także informacje dotyczące wieku, tak aby Państwa umiejscowić w odpowiedniej grupie wiekowej. I zazwyczaj mają Państwo przygotowany dla siebie swój program treningowy. Wystarczy kliknąć, na górze są zaprezentowane gry, które Państwo akurat tego dnia mają za zadanie wykonać. Można także wejść w różne kategorie gier. Podzieliliśmy to ze względu na różnego rodzaju funkcje poznawcze, tak aby łatwiej było Państwu oprócz tradycyjnego treningu wybierać sobie grę, gdyby Państwo chcieli sobie dodatkowo podszkolić, że tak powiem, poszczególne funkcje. Gier, jak widać, jest dużo, to już jest Państwa decyzja, co Państwu bardziej może przypaść do gustu bądź nie. Wybór jest dosyć duży, także myślę, że każdy może coś znaleźć. Tak jak wspomniałam, można dla każdej kategorii znaleźć poszczególne gry, tak aby Państwo mieli świadomość, którą funkcję w tym momencie trenujemy. Oczywiście nie trenujemy tylko i wyłącznie tej jedynej funkcji, ale głównie skupiamy się w tych poszczególnych grach na poszczególnych funkcjach poznawczych. To jest bardzo właśnie ważna zakładka dla Państwa, ponieważ mogą tutaj Państwo śledzić swój postęp. W każdej z funkcji poznawczych rośnie taki słupek, który informuje o tym, na jakim poziomie akurat dana osoba jest. Dodatkowo też jest wskaźnik WRI, który niestety tutaj widzę, że się uciął, ale generalnie im więcej prób Państwo wykonali, tym tych kropek jest więcej. Możemy zauważyć, czy nasze umiejętności wzrastają, czy spadają. Mam wrażenie, że obraz się przesunął i widzimy połowę. Są także różne kategorie grupowe, w których możemy się odnaleźć na tle innych, czyli możemy zobaczyć, gdzie plasujemy się, tak jak widać tutaj, na tle grupy. My jesteśmy tym szarym kwadracikiem, niebieskie, a to jest grupa. I to samo możemy zauważyć, jak znajdujemy się w naszej grupie wiekowej na tle innych w poszczególnych funkcjach poznawczych, czyli w tych grach, które my zaklasyfikowaliśmy do poszczególnych funkcji. Możemy także zobaczyć, jak wypadamy na tle innych w poszczególnych grach. Wybieramy na przykład grę Matrix i widzimy listę rankingową osób. Wiemy, że osoba, która najlepiej sobie akurat radzi w tej grze, ma około 92 punktów. I jest to osoba w tej grupie wiekowej, co my. I możemy zobaczyć też na swoje wyniki. Akurat osoba, która tutaj grała, przeszła kilka takich treningów i było pokazane właśnie, że tam 20 parę punktów uzyskała, czyli może się odnieść do grupy wiekowej. Jest także zakładka pomoc, którą przez chwilę widzieliśmy, gdzie są wszelkiego rodzaju pytania, które najczęściej zadają osoby badane.
Pracę nad serwisem rozpoczęliśmy w 2012 roku. Od 2013 roku jest on dostępny w sieci. I do tej pory udało nam się zaprojektować 30 gier, tak jak pokazała przed chwilą Ola, podzielonych według kategorii funkcji poznawczych, podzielonych też według wieku. I to, co jest i było dla nas najważniejsze przy projektowaniu tych gier, to to, żeby każdy taki etap projektowy był poprzedzony wnikliwym prześledzeniem badań, dlatego że zależy nam na tym, żeby każda gra była zaprojektowana w oparciu o naukę w prawdziwym tego słowa znaczeniu. I do tej pory mamy zarejestrowanych kilkanaście tysięcy użytkowników i są to osoby właśnie z bardzo różnych grup wiekowych, a wiąże się to między innymi z tym, że organizowaliśmy różne akcje adresowane do właśnie różnych grup społecznych. Pierwszą akcją była akcja Podrasuj sobie mózg, skierowana do osób między 18 a 26 rokiem życia. I akcja ta była skierowana między innymi do kandydatów na studia. Przygotowaliśmy specjalny trening pamięci i koncentracji i przy tej akcji tak naprawdę zależało nam, żeby zdobyć feedback, bo to była nasza pierwsza akcja, chcieliśmy trafić do grona odbiorców, żeby ludzie nas trochę poznali, zobaczyli, czym jest neurogra i zależało nam na tym, żeby zdobyć jakieś informacje, co im się podoba, co powinniśmy zmienić. I później te informacje wykorzystać oczywiście do polepszania naszych gier. Ta akcja była na początku w 2013 roku, później ją kontynuowaliśmy, stworzyliśmy taki miesięczny trening pamięci i koncentracji, które są podstawą uczenia się właśnie dla uczniów, dla maturzystów i dla studentów. I tak jak mówiłam o różnych grupach wiekowych, to teraz największy projekt, który rozpoczęliśmy w 2014 roku i jest on adresowany już do zupełnie innej grupy wiekowej, mianowicie do grupy seniorów. I to, czym się też różni ten trening, to to, że połączyliśmy go również z badaniem EEG. Chcieliśmy zrobić już prawdziwe badanie eksperymentalne, nie tylko zebrać feedback, czy użytkownicy mają poczucie, że coś im się polepsza, tylko faktycznie sprawdzić przy pomocy EEG, czy rzeczywiście ten trening był efektywny. Badania są cały czas przez nas prowadzone, mamy już pierwszą część danych zebranych, jeszcze go kontynuujemy, natomiast chcemy zobaczyć, czy taki intensywny trening intelektualny, dlatego że jest to pół godziny dziennie, mniej więcej przez 25 sesji każdego dnia trening, wpłynie właśnie w taki już od biologicznej strony, czy wpłynie na nasz mózg i zauważymy jakąś zmianę w aktywności mózgu. I tak jak mówiliśmy o dialogu, to tutaj zaistniał ten prawdziwy dialog, dlatego że tamtych użytkowników z Podrasuj sobie mózg niestety nie miałyśmy okazji poznać. Natomiast tutaj przy każdym badaniu poznałyśmy wszystkie te osoby, wszystkich naszych użytkowników i zbierałyśmy od nich informacje. I to, co jest dla nas ogromnie motywujące, to to, że one się cieszą, że w końcu jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście mogą trenować te funkcje poznawcze, że szukały, dlatego że zależy im na tym, żeby starzeć się zdrowo, żeby pozostać w pełni sił nie tylko tych fizycznych, ale też intelektualnych. Tak. I cały czas analizujemy tamte badania. Poza tym, że mamy właśnie wskaźnik WRI, który jest tutaj bezpośrednim przełożeniem jakby na efekty treningu i pokazuje tym wszystkim osobom badanym, że warto trenować, to mamy nadzieję, że również właśnie po analizie z danych EEG również otrzymamy informację o tym, że ten trening wpływa realnie na aktywność naszego mózgu. I to, co wcześniej Ola pokazywała w grach, to właśnie ważne jest to, że dzięki automatycznemu algorytmowi ten trening jest dostosowywany do rzeczywistych potrzeb i rzeczywistych umiejętności osoby badanej. I dzięki temu, że mamy też duże tutaj zaplecze informatyczne, to przygotowane gry możemy cały czas weryfikować, rozbudowywać programy i rozwijać nowe koncepcje. Tak, no i
jeszcze następny slajd. To ostatni slajd, w którym chcieliśmy podziękować osobom, które z nami współpracują. W szczególności jest to pani doktor Brzezicka z SWPS-u, która od samego czasu nas wspiera i motywuje, ale też wspierała nas od strony merytorycznej. Profesor Andrzej Wróbel i profesor Grzegorz Stędek to są moi przełożeni, którzy są moimi opiekunami naukowymi i promotorami mojej pracy doktorskiej. Bardzo dziękujemy wam za uwagę.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, doszliśmy do pytań, których jest dużo. Tu.
Chciałem zapytać, bo z tego, co mówił pan Maciej Skorko, to tego typu gry to nie zapewniają dalekiego transferu umiejętności, tylko bliski transfer umiejętności. Czy Państwo badają to? W ogóle, czy to jest jakby jakimś tak, elementem tego treningu, bo może lepiej po prostu grać w gry akcji, a u Państwa tylko sprawdzać efekty.
Tak, sprawdzamy transfer. Ten transfer nie jest jakoś specjalnie daleki. Przed i po treningiem u każdej osoby wykonujemy taką w zasadzie 3-godzinną sesję badań, w którym robimy całą baterię testów poznawczych i będziemy później analizować, na jakie funkcje to się mogło przenieść, na jakie nie. I rzeczywiście jest to jeden z głównych zarzutów, które takie podejście, które my mamy, otrzymuje ze strony innych naukowców. Natomiast to, co my chcieliśmy zrobić, na czym nam zależało, to taka trochę praca u podstaw. Czyli znalezienie wąskich aspektów i przetestowanie od takich bardzo podstawowych umiejętności, żeby jakby wiedzieć i też dać trochę więcej pola do pracy takim osobom jak Maciej, żeby wiedzieć, co tak naprawdę mogłoby być podstawą tych zmian neuroplastycznych i co mogłoby powodować w przyszłości polepszenie funkcjonowania poznawczego. Podejście takie z grami komputerowymi jest bardzo ciekawe i bardzo fajne, natomiast tak nie do końca wiadomo, co tak naprawdę jest tym czynnikiem trenującym, motywującym, to po pierwsze. A po drugie, biorąc pod uwagę, że kierujemy się głównie do osób 50+, trudno nam było sobie wyobrazić, że posadzimy na przykład naszego tatę, czy to mojego tatę lub tatę któryś z dziewczyn i poprosimy, żeby zabijał żołnierzyków. Bo to by się nie sprawdziło i to by nie miało żadnego przełożenia na motywację w zasadzie.
Ja akurat nie gram w tą grę, ale jest taka gra Angry Birds. Czy ona się klasyfikuje do gier akcji? Bo to jest dość popularna we wszystkich grupach wiekowych.
Nie. Jest kilka badań pokazujących, że jeżeli się używa tego typu prostych gier, często właśnie dostarczanych przez takie media jak smartfon czy tablet, to niestety nie jest to ten sam efekt. Nie znajdujemy tam podobnych efektów treningu. Natomiast jeszcze ad vocem chciałem powiedzieć do tego pytania, które jest bardzo słuszne i jakby też uzupełnić, bo miałem mało czasu, więc stąd być może takie uproszczenie było tutaj konieczne. W badaniach z wykorzystaniem prostych zadań treningowych jest również możliwość obserwowania dalekiego transferu. Wymaganiem dla tego typu reżimów jest tylko to, by były one ustrukturalizowane w odpowiedni sposób, żeby były zmienne, żeby tak jak w neurogrze na przykład był poziom dostosowywany do poziomu umiejętności. Czyli można powiedzieć, że gry komputerowe być może oddziaływują na nasze zdolności umysłowe właśnie dlatego, że upodobniają się, czy są podobne do tego typu właśnie reżimów treningowych, w których mamy zmienność wykonywanych zadań, czyli tak jak tutaj dziewczyny mają przygotowane paczki różnych zadań do treningu, które nie następują, które są jakby rotowane, tak? Gdzie musimy ciągle angażować różne aspekty funkcjonowania. Natomiast oba pola, zarówno to, o którym przed chwilą mówiła Ania, jak i to, którym ja się zajmuję, no, mają tą samą wspólną bolączkę, czyli problem tego, czy rzeczywiście w codziennym funkcjonowaniu te jednostki, które korzystają z tego typu gier, odnoszą jakiekolwiek, czy odczuwają jakąkolwiek poprawę. To gwoli uzupełnienia.
Dziękuję. Moment. No, ty, tak, to...
Ja mam pytanie, jak te Counter-Strike'i, StarCraft'y i tak dalej się przekładają? Czy w ogóle są takie badania? Wydaje mi się, że pewnie są. Mhm. W takim poletku moim teraz, mianowicie kontroli poznawczej. Czy robiono na takich graczach, nie wiem, chociażby strupa, flankery albo tak, inne? Tak. Jak to,
znaczy,
jak to wygląda?
Jedną z szeregu funkcji, które... Bardzo fajne pytanie, postaram się trochę też jakby objaśnić, odpowiadając na nie. Jedną z tych rzeczy, która nie ulega treningowi, a która należy do tak zwanych funkcji wykonawczych, to zdolności do hamowania reakcji. Gracze są rozhamowani. Znaczy oni w takich zadaniach, które polegają na tym, że musimy się w pewnym momencie powstrzymać od zareagowania, wypadają niekiedy gorzej niż osoby niegrające. Także można powiedzieć, że mamy tutaj taki odwrotny efekt. Tak, dokładnie, nie? Że lepszej kontroli. A tutaj niestety wydaje się, że ta dominująca potrzeba wyuczona szybkiej reakcji na bodziec jest, no, bierze górę, mówiąc krótko, w takich sytuacjach. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe w pana pytaniu, co chciałbym jeszcze tutaj podjąć, to temat tego właśnie Counter-Strike, StarCraft. To jest tak, że do tej pory nie ma badań, które koncentrowałyby się na poznaniu jednej gry. To, co my robimy w naszym zespole, to w tej chwili prowadzimy badania nad graczami, których dominującą grą jest StarCraft 2. To jest gra, która jest bardzo popularna na całym świecie. I interesują nas osobniki, które... Mówię osobniki, dlatego że kobiet jest niestety w tej grupie bardzo mało. Jesteśmy skazani na badanie mężczyzn. Więc bierzemy tylko tych ludzi, u których ponad 66% czasu poświęconego w ogóle na rozrywkę związaną z grami komputerowymi, to czas poświęcony na grę StarCraft. Chodzi nam o to, żeby odizolować wpływ innych gier komputerowych, a to po to, by analizując zachowania tego gracza w każdej z gier, które nagrywamy, można było zbudować wyższego rzędu wskaźniki. Przykład podam od razu. W grze musimy zbierać zasoby i je wydawać. To jest efektywność zarządzania zasobami, mówiąc krótko. Idealna sytuacja jest taka, wszystko co wchodzi, od razu wychodzi. Wtedy mamy największą efektywność. Okazuje się, że gracze różnią się, różnią się pod tym względem i można powiedzieć, że ta umiejętność tego zarządzania efektywnego wymaga ciągłego przełączania się między dwoma zadaniami. Zbieranie, wydawanie, zbieranie, wydawanie. Mamy więc na przykład jedną z hipotez postawioną taką, że kto jest lepszy w tej efektywności wydawania zasobów w grze, ten będzie lepszy w takim zadaniu jak przełączanie się między zadaniami, tak? Czyli w tego typu funkcjach. To, co próbujemy zrobić, innymi słowy, to popatrzeć na to, o co chodzi tak naprawdę w tej grze, co musisz tam z niej zrobić, zebrać dane na temat tego, co w niej zrobiłeś. Mamy dosłownie sekunda, milisekunda po milisekundzie zapisane całe rozgrywki rozgrywane przez graczy. Tych danych będzie mnóstwo. I chcemy popatrzeć, które z tych aspektów tego zachowania w środowisku gry jest najbardziej predyktywne, czy najlepiej przewiduje poprawę w określonych aspektach funkcjonowania poznawczego. Bo nasza wiara jest założenie, można powiedzieć, czy przyjęć taką pozycję, bo o tym myśleć, że to jest specyficzne. Że to nie jest tak, że gry robią coś w stylu, jak to się mówi, learning to learn, tak? Że poprawia nam się zdolność do lepszego znajdowania się w nowych sytuacjach i stąd ta poprawa. My mówimy, nie, to jest raczej common demands, czyli wspólne źródła tych funkcji, które są wykorzystywane zarówno w grze, jak i w teście. Ale jeszcze raz podkreślę i wrócę do tego, i tak na samym końcu jest nam stawiany taki właśnie zarzut, że to nie jest życie, to nie jest, to jest, wielu ludzi mówi, no nic dziwnego, no jak grają w grę, a potem dajecie im inne gry, tylko prostsze po prostu, żeby grali, no to oni po prostu są w nich lepsi, tak? To nie jest do końca tak. Teraz badania w Instytucie Biologii Doświadczalnej Nęckiego, które są prowadzone, bardzo ważne z tej perspektywy. Tam naszych graczy StarCrafta skanujemy właśnie w skanerach rezonansem magnetycznym. Tam właśnie pani Natalia Kowalczyk, z którą współpracujemy, robi DTI-a, czyli tą dyfuzję, o której pan wspominał wcześniej. I tam chcemy pokazać, czy ci gracze mają również zmiany na poziomie strukturalnym, czy jest u nich, występuje u nich jakaś neurogeneza, która pokaże nam, że określone ścieżki przekazu informacji są częściej używane, przez to są, powiedzmy, bardziej, mają większą przepustowość, czy bardziej skuteczne w przesyłaniu tych danych.
Dobrze, właśnie, bo mamy następne
Oczywiście.
Pytania.
Będę się starał już krócej.
To proszę.
Ja mam raczej pytanie do dziewczyn z neurogry. Pierwsze jest takie, że nie ma badań wprost, które do tego by się odnosiły, ale jednak taka metaanaliza pokazuje, że jeżeli rozłoży się trening troszkę inaczej, on jest mniej intensywny, ale dłuższy, to jest większa szansa, że efekt utrzyma się dłużej po zakończeniu treningu. Więc pytanie jest takie, dlaczego zdecydowałyście się trenować codziennie przez 25 sesji? Drugie pytanie od razu, czy sprawdzacie skuteczność poszczególnych gier, czy dajecie od razu cały pakiet i później nie wiecie do końca, która z tych gier działała, a która nie? Trzecie pytanie, czy
nie zapamiętam
grupa
tego.
Jest specjalna? Zapamiętasz, dużo trenujesz pamięć, to będziesz wiedzieć. I dobra, to już ostatnia. Trenujecie osoby starsze, u których są jakieś deficyty funkcji poznawczych. I czy uważasz, że u osób, u których wszystkie funkcje są sprawne, czyli u osób młodszych i zdrowych, takie gry również by się sprawdziły, czy tylko w przypadku deficytów te efekty są widoczne? I czy korelujecie poziom początkowy z efektami? Przepraszam.
Dobrze, że nie do mnie.
Jest za co.
To ja może tylko bym mikrofon wzięła, bo on mi się tutaj chyba...
Tak nie działa?
No tak coś.
Nie, to, to może pan...
Tak, przede wszystkim zdecydowaliśmy się na trening krótki, acz intensywny z powodów kilku. Przede wszystkim dlatego, że prowadzenie długotrwałych treningów jest trudne i ze względu na to, że osoby muszą bardzo, bardzo być zmotywowane do tego, żeby przez długi czas trenować. Po drugie, no kwestią techniczną jest to, że po prostu projekt musi też trwać określoną długość czasu. W związku z czym to był taki pierwszy krok do tego, żeby zobaczyć, jak krótki trening, a na pewno w przyszłości chciałybyśmy, żeby te treningi były rzeczywiście dłuższe. Tym bardziej, że tak jak zresztą doskonale wiesz, z literatury wynika, że treningi raczej mają krótkotrwałe efekty niż jakieś super długie. A poza tym chciałyśmy sprawdzić właśnie intensywność jako jeden z tych kluczowych czynników, a nie długość trwania jakiejś tam interwencji.
A jak sprawdzacie, skoro z niczym nie porównujecie?
No, jakby może nieprecyzyjnie się wyraziłam. Chciałyśmy postawić na intensywność, a nie na długość treningu. Drugie pytanie. Zaraz sobie przypomnę. Aha, jeżeli chodzi o drugie pytanie, to znaczy jak rozróżniamy różne rodzaje treningu, otóż stworzyłyśmy takie grupy, w których trenowane, znaczy grupy różnią się między sobą, grupy badawcze, badane, różnią się między sobą tym, jakie gry otrzymują w pakiecie od nas. Jedna grupa dostaje gry trenujące zdolność A, druga grupa trenujące zdolność B. I dzięki temu później będziemy mogły za pomocą tej długotrwałej, bo 3-godzinnej w zasadzie baterii testów, pokazać, czy grupa A, czy grupa B raczej miała pozytywne, bardziej
Tam
pozytywne.
O rozróżnienie między poszczególnymi zadaniami w ramach jednej kompetencji poznawczej. Czyli...
To mogłabyś rozwinąć?
Później mi powiesz.
Okej.
Okay. Właśnie, przepraszam, żeby się nie zamieniło w niszową rozmowę, to widzieliśmy, to trzecie jeszcze było.
Czy ma szansę u ludzi zdrowych dziad?
Przede wszystkim tak. Gry są kierowane do osób, które są zdrowe i które nie mają
młodych.
Ale nie, bo my do swoich badań, znaczy do tych analiz, które będziemy wykonywać w ramach projektu, zakwalifikowaliśmy tylko osoby, które są zdrowe, które mają bardzo wysokie wyniki funkcjonowania poznawczego, u których te deficyty się jeszcze nie pojawiły. I celem jest to, żeby podtrzymać wysoki poziom funkcjonowania, zanim rzeczywiście zaczną się jakieś odczuwalne zmiany. Dlatego jest to projekt kierowany do osób po 50, a nie 70 roku życia. W przypadku osób młodych myślę, że tak, chociaż oczywiście nie jestem obiektywna, musielibyśmy to sprawdzić. Natomiast zdecydowanie myślę, że należałoby zwiększyć intensywność treningów, bo w przypadku osób młodych będzie to dla nich zbyt proste, a poza tym oni mają tak dobrze opanowane obsługę komputera i różnych właśnie tego typu aplikacji, typu gry, że myślę, że byłoby to dla nich po prostu zbyt łatwym zadaniem.
to tam, jeśli można.
Tak, tak mi się nasunęło przy okazji pytania, które wcześniej padło, o praktyczne wykorzystanie czy sprawdzenie tych nabytych umiejętności, czy poprawionej sprawności. Takim przykładem może być na przykład odczytywanie map, czy różnych schematów, czy wyszukiwanie na przykład zdań w tekście, czy konkretnych wyrazów. Ale mam pytanie jakby osobne i pytam jako swego czasu wieloletni gracz komputerowy raczej z troski niż z jakiejś niechęci do gier. Co się dzieje z umiejętnością koncentracji i utrzymania tej koncentracji przez osoby, które dużo grają w gry, jeżeli ta przy tej koncentracji nie wymaga ona tylu, nie ma tylu bodźców, czyli na przykład chodzi mi o czytanie książek albo słuchanie na wykładzie, kiedy nic się nie dzieje.
Jasne, jasne. Bardzo, bardzo fajne pytanie. Również bardzo często po wykładach, które robię, podchodzą do mnie zaniepokojone matki najczęściej i mówią właśnie on całe dnie, godziny. Ja nie wiem, co z tym zrobić. I to jest między innymi też ten problem, że on jest tak na tym skupiony. Znaczy, moja odpowiedź na to pytanie jest taka. Nie ma, z mojej przynajmniej wiedzy wynika, nie ma danych, które by dokładnie taki problem próbowały podejmować. Ja zawsze w tej sytuacji staram się odpowiadać w ten sposób, że gry komputerowe powodują w nas taką koncentrację, takie skupienie, które naprawdę trudno jest osiągnąć rzeczywiście w każdej innej sytuacji. Ale jednak ten młody człowiek, zostańmy przy tym młodym człowieku, powinien też wiedzieć, i to jest rola rodzica, że jeżeli on jest w stanie osiągnąć taki poziom skupienia na tym zadaniu, to znaczy, że jest to w ogóle osiągalne. Innymi słowy, ja bym motywował młodych ludzi do tego i to jest także coś, co sam w praktyce stosuję, żeby próbować przekładać tą siłę skupienia, którą generuję w sobie, kiedy gram w grę, na inne zadania. To nie jest proste, a to dlatego, jak wspomniałeś, że no, te zadania nie są tak ekscytujące, ale z drugiej strony, jeżeli pomyślisz sobie na tym, jak się gra w grę komputerową, to tam oczywiście czas reakcji, tempo akcji, wszystko jest bardzo wysokie, ale to ci, którzy osiągają spokój w tym chaosie, to ci, którzy osiągają największe wyniki, najlepsze wyniki. Czyli ta koncentracja nie zawsze jest związana tylko z tym, że mi tak dużo rzeczy lata przed oczami, ale właśnie w tym, że to jest taka prawdziwa zdolność do wyciszenia się i skoncentrowania się na tym jednym strumieniu myśli, który jest związany z grą. Dlatego moja rada jest taka, że to jest taka...
Matrix, tak.
Matrix?
Jak w Matrix.
No tak, tak, jak Matrix. Natomiast sprowadzając rzecz do puenty... Polecam po prostu tego typu podejście do młodego człowieka, że jeżeli widzisz młody człowieku, że ten poziom koncentracji jest ci dostępny, to spróbuj go przełożyć na inne zadania w ciągu życia. Bo też uświadomić sobie, że jestem w stanie tak się skupić, to też jest coś. Tak, że jestem w stanie wzbudzić sobie w taką koncentrację.
Już można.
Super. Jasne, to jest też kwestia, którą często się pojawia. Nie. Aha. Jasne. Już odpowiadam. Ta zdolność przenoszenia, o której pan powiedział, przenoszenia do środowisk wirtualnych, to jest też bardzo blisko naszego tytułu Kultura i Nauka, dlatego że czym jest dzieło, czym jest obraz na przykład, czym jest wiersz, jeśli nie próbą autora do przeniesienia naszej jaźni do jego wyobraźni, do tego, co stworzył na płótnie, do tego, co odczytał, recytując wiersz. Jest właśnie tym samym. To, że wytworzyliśmy jako kultury, jako ludzkość media, czy formy zapośredniczenia rzeczywistości, które są tak bardzo imersyjne, jak telewizja, wielkie ekrany, jak ten na przykład tutaj, albo jak rzeczywistość wirtualna na takim, powiedzmy sobie, skrajnym wymiarze, albo Matrix, o którym wspomniałeś wcześniej, to jest zupełnie osobne od tego, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście się jakby koncentrować, czy skupiać tak bardzo na również w środowisku naturalnym. Czy to jest uzależnienie? Ja powiem tak, za każdym razem, jeżeli poświęcamy 8 godzin czasu w ciągu dnia na granie w gry komputerowe, to nie poświęciliśmy 2 na czytanie książki. Ja nie jestem tutaj w roli apostoła gier komputerowych, który powie wam za chwilę, słuchajcie, rzućcie wszystko, idźcie do komputerów, grajcie w gry. Nie, to nie ja. Ja jestem człowiekiem, który mówi, zwróćcie uwagę na to, że gry komputerowe, które do tej pory w przekazie takim medialnym i potocznym myśleniu były tylko i wyłącznie postrzegane jako źródło wszelkiego zła, agresji, przemocy i Bóg wie czego jeszcze, mają także pewien pozytywny aspekt. I być może wykorzystanie tego aspektu do tego, by popychać ludzi, żeby robili coś w nich konstruktywnego. Taki człowiek często się spotyka z niezrozumieniem, bo rodzic nie poświęca czasu na to, żeby go zapytać, słuchaj, a co ty robisz takiego w tej grze? Co tak naprawdę tutaj chodzi? Powiedz mi, tak? Ja na przykład jestem psychologiem, ale rozwinąłem zdolności programistyczne, dlatego, że gry komputerowe popchnęły mnie do tego. Znam ludzi, którzy zostali historykami, bo grali w gry komputerowe, w których poznawali historię danej epoki, w której toczyły się rozgrywka. Więc gry komputerowe mogą nas popychać pod wieloma względami do wznoszenia się na wyższy poziom, do zdobywania wiedzy, ale także, jak się okazuje, gdzieś na niższym poziomie do rozwijania naszych zdolności umysłowych.
To tu zamykamy, bo następne pytania są.
Ja chciałem nawiązać do tego wątku i wyjść na chwilę ze świata komputerów, bo bardzo się sfokusowaliśmy tutaj na tych instrumentach i narzędziach, które poprzez monitory komputerów pozwalają nam ćwiczyć czy ulepszać różne sprawności, które mam wrażenie gdzieś koncentrują się w pewnego typu sprawnościach, może podnoszących kompetencje ludzi, którzy będą lepszymi meklerami, lepszymi liczącymi, lepszymi handlowcami i tak dalej, czyli szybciej będą przetwarzali dane i będą potrafili na nie reagować. Ale patrząc na badania, które Państwo prowadzicie, czy próbowaliście porównać wyniki tego postępu, tej progresji w kompetencjach poznawczych wobec innego typu doświadczeń, które nie mają nic wspólnego z komputerami? Nie wiem, przychodzi mi tu na myśl funkcjonowanie człowieka w innym, złożonym środowisku, infosferze, nazwijmy to, nie wiem, tydzień pobytu w Tokio.
Tak? Przepraszam, możemy pozwolić paniom odpowiedzieć teraz.
Tamtą panią?
Nie wiem.
To... Myślałam, że to jest skierowane specyficznie do Maćka.
Ja może tego szybko powiem. To jest bardzo ciekawa, to jest bardzo również ciekawe pytanie, natomiast problemem w tym jest znowu ten sam kłopot, który mamy w przypadku tego pytania, czy to się też również będzie przekładało na zachowywania w środowiskach naturalnych. To znaczy trudno jest taki eksperyment przeprowadzić obecnie w psychologii, ponieważ dobieranie takich prób będzie zawsze obarczone olbrzymim błędem. A to dlatego, że psychologia tylko wtedy daje skuteczne i trafne odpowiedzi na przewidywanie ludzkich zachowań lub ich mierzenie ich poziomu, kiedy ma bardzo odizolowane i często syntetyczne zupełnie sytuacje. Dlatego znowu wrócę do tej rzeczywistości wirtualnej, którą wspomniałem pod koniec swojego wystąpienia. Myślę, że właśnie takie technologie, które będą pozwalały nas przenosić, zanurzać właśnie w innych środowiskach tak intensywnie, że będziemy w stanie symulować na przykład pracę przy biurku. Przenosimy pana do biurka, proszę, będzie pan odbierał maile, pilnował kalendarz szefa i robił coś innego. To może się okazać skutecznym narzędziem do indukowania takiej poprawy, czy testowania takiej poprawy również w takich codziennych funkcjonowaniu, ale również właśnie w sprawdzaniu, czy jeżeli ktoś jest dobry w takim funkcjonowaniu, to czy również będzie dobry w różnych aspektach funkcjonowania umysłowego. Także bardzo ciekawe pytanie, ale złożony problem. Niestety nadal mamy dużo problemów, żeby odpowiadać na takie pytania.
Ja też mogę dodać, bo pojawiają się w literaturze też z racji tego, że gry takie jak my robimy, czy takie gry, z którymi zajmuje się Maciek, budzą pewne kontrowersje i bardzo często w ostatnim czasie pojawiają się takie badania, które porównują na przykład gry do jakiegoś quizu wiedzy, do krzyżówek, do czegokolwiek innego. Tylko okazuje się, że w przypadku, kiedy w grach możemy zaprogramować i zaprojektować, co chcemy robić z nimi i co one mają pokazywać, co mają ćwiczyć, tak w przypadku na przykład quizu wiedzy jest zupełnie inna umiejętność, bo to jest umiejętność wydobywania informacji z pamięci i to bada po prostu wiedzę człowieka, a nie jego zdolności do przetwarzania informacji. Stąd jest wielka trudność, żeby wyabstrahować, co tak naprawdę leży u podstaw tej plastyczności organizmu i rozwoju tych zdolności poznawczych. Chociaż byłoby to oczywiście idealne. Już są takie badania, w których na przykład osoby starsze po treningu wykonują taki wirtualny spacer po kuchni. I na przykład w przypadku osób, które mają rzeczywiście już jakieś deficyty poznawcze, taki spacer po kuchni i przygotowanie posiłku to już jest pewien wysiłek. Mhm. Więc wirtualnie osoby nakładają kask, są w wirtualnym pokoju i po treningu mają po prostu wykonywać takie zadanie, które na co dzień muszą wykonywać. No i okazuje się, że na przykład po jakimś tam treningu może lepiej, szybciej, sprawniej wykonują sobie obiad. Albo w ogóle są w stanie wykonać jakieś podstawowe takie rzeczy, które są dla nas bardzo proste. Natomiast rzeczywiście umieszczenie tego w takim bardzo życiowym, realnym kontekście jest niezwykle trudne po prostu z punktu widzenia metodologii badawczej.
Ja jeszcze tylko chciałem dodać jedną rzecz, mianowicie taką, że to, że rozwijamy te zdolności umysłowe w taki sposób i to, że ci ludzie, jak pan powiedział, będą lepszymi maklerami, będą lepiej przetwarzać informacje, to jest też trochę jakby współgra z tym, jak się rozwija nasza kultura, sposób pracy, rodzaje zadań, które, do których jesteśmy, coraz to więcej prostych czynności będzie przekazywanych do maszyn i coraz to więcej rzeczy, które będą naprawdę skomplikowane, będzie wymagało podobnych umiejętności, jak te, które na przykład możemy zdobyć grając w grę komputerową. Więc w tym sensie myślę, że jest to także jakoś po linii tego rozwoju naszego sposobu pracowania, czy zajęć, którymi się ludzie będą zajmowali w przyszłości. No mówiąc krótko, gry komputerowe nie wykształcą nam najlepszych szewców na pewno, bo ci wymagają dużo pracy, rzemiosła, techniki i tak dalej, ale tam, gdzie właśnie chodzi o abstrakcję, tam, gdzie chodzi o przetwarzanie informacji, tam możemy rzeczywiście obserwować prawdopodobnie przewagę tego typu graczy.
Jeszcze...
tak, to prawda.
Tutaj jeszcze profesor Durka.
Już krótko, konkretnie. W drugiej części mieliśmy prezentację produktu, który plasuje się w dość mocno obsadzonym rynku Brain Fitness. I wiele z produktów, które są na tym rynku, też pewnie będzie się powoływało na badania naukowe, na inne tego typu osiągnięcia. Być może to nie było wystarczająco podkreślone, może nie zauważyłem, ale gdyby można krótko podsumować, czym NeuroGra różni się od tych innych produktów?
No przede wszystkim różni się tym, że oprócz tego, że jest to narzędzie do trenowania, to jest to też narzędzie do badania. I ten projekt, o którym Zuzanna wspomniała, czyli ten projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, właśnie umożliwi nam zbadanie, w jaki sposób trenowanie za pomocą tych naszych gier może przekształcać, może wpływać na nasze funkcjonowanie poznawcze. Do tego wykorzystujemy oprócz baterii testów psychologicznych, które są często stosowane w literaturze tej z psychologii poznawczej. Robimy też badanie, w którym użyjemy elektroencefalografu, dzięki któremu będziemy mogły oszacować zmiany w funkcjonowaniu bioelektrycznym. I myślę, że to jest kluczowe właśnie rozróżnienie między nami, a na przykład Lumosity, które pokazuje, że ludzie grają i grają i są zadowoleni. My oprócz tego, że ludzie grają i są zadowoleni, chcemy pokazać, prowadząc właśnie w tym momencie badania, że są zadowoleni, ale też, że możemy realnie widzieć jakieś zmiany w ich funkcjonowaniu intelektualnym. Nie wiem, czy udzieliłam wystarczająco obszernej odpowiedzi?
Czy ktoś jeszcze ma pytania? No dobrze, ja mam, ale już wam daruję.
Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Mam mnóstwo pytań, ale to później. Natomiast tak, bardzo państwu dziękuję po pierwsze.
My dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Bardzo.
I gratuluję wysiłków. I rozumiem, że zamykamy tę sesję. Natomiast chciałbym powiedzieć, że po południu od 16 będą się działy bardzo ciekawe rzeczy związane z plastycznością mózgu i z metodami terapii, rehabilitacji ludzi, co jest ważne w kontekście myślenia naszego o tym, jak my możemy pomóc. Czekaj.
Drugi panel jest bardziej nastawiony na osobę chorą i związane z nimi, z nim różne pomocne, dziękuję bardzo. Między innymi również będę ja mówić o tym, co się działo w kraju afazji. Dziękuję, zapraszam.
Zapraszamy o 16:00. Smacznego.